Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa, dobry wieczór. Dziś w naszym programie powiemy m.in. o Marii Leszczyńskiej, ale także chociażby o Polakach, którzy z Kresów Wschodnich przybywali m.in. do Wielkopolski. Nie zabraknie naszego cyklu, szóstego już odcinka Dynastii, a więc profesor Waldemar Łazuga to za chwil kilka. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
W naszym programie od kilku tygodni z profesorem Waldemarem Łazugą rozbieramy na czynniki pierwsze pierwszych władców piastowskich. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o Bolesławie Śmiałym, wspomnieliśmy o jego bracie Władysławie Hermanie, a dzisiaj książę Bolesław Krzywousty, który nie był królem, chociaż moim zdaniem spokojnie mógłby być. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ta korona jakoś tak, jak się uczymy historii, chociażby w pierwszych klasach podstawówki, to tak chcielibyśmy dorysować. Przynajmniej ja miałem taki odruch w pierwszej mojej styczności z Pocztem Królów Polski. Tak by się chciało temu Krzywoustemu koronę dodać. Dlaczego jej nie zdobył?
Ponieważ Bolesław Krzywousty to jest, mimo tego, że występuje w trójcy wielkich Bolesławów, absolutystów wedle pewnej teorii, jest człowiekiem zupełnie innym od swoich poprzedników i właściwie nawet filozofię polityczną reprezentuje inną. Bolesława Krzywoustego Matejko namalował w pozie rycerskiej. On jest w ogóle w zbroi. Śmiały, Krzywousty, to jakby to było jedno i to samo, ciąg dalszy, czyli ta sama polityka, czyli wielka polityka i taki horyzont, który powinien uprawniać do starań o koronę. On się o koronę może i starał, ale to jest zupełnie inna historia. Mógłbym powiedzieć, że jeśli Gal, Anonim, jeśli potem Lelewel powtarzali, że zacierając tę różnicę, że to jest ostatni z wielkich Bolesławów, ale ten, który jako ostatni bronił dawnych wolności Polski, no to dlatego, że zakładali, stale chciałbym o tym mówić, ponieważ uważam tę rzecz za kapitalnie ważną, że Polska miała za pierwszych Bolesławów ustrój jakiś zupełnie nieprawdopodobnie śliczny, to znaczy gminowładczy, że nadal mieliśmy króla albo księcia, w tym przypadku mamy księcia, a nie króla, no ale były wiece i że to nie tak jak gdzie indziej, że ta władza była surowa, taka monokratyczna, właśnie skupiona na królu, na księciu, a u nas było inaczej. Przeświadczenie obsesyjne o tym, że nasze początki są równościowe, demokratyczne, parlamentarne, czyli wiecowe, bo to wiec miał być początkiem wszystkiego, było tak mocno zakorzenione, że Joachim Lelewel właściwie zapewnik przyjął, że my mieliśmy ustrój gminowładczy i tego ustroju gminowładczego miałby bronić jako ostatni Krzywousty. Ostro bronić, no bo potem to już było można władztwo i rodzaj pewnego elitaryzmu, który nas zgubił na końcu.
Dynastie.
W tej perspektywie Krzywousty, no, dla nas jeden z największych władców i taki zadziorny, ostry, no, miałby być obrońcą teorii gminowładczej. To się, szczerze mówiąc, specjalnie dobrze nie składa i byli tacy, jak Michał Bobrzyński, jak Szkoła Krakowska, którzy uważali, że odwrotnie. Ja też jestem tego zdania. Nie mamy żadnych źródeł, które by przekonująco świadczyły o jakimś ustroju gminowładczym. Ten wiec owszem był, ale prawie wszędzie podobne wiece były. To nie one decydowały o polityce. Założenie, że ten wiec miał duże znaczenie, a król o wiele mniejsze i że właściwie on był wykonawcą tego gminowładztwa, jest założeniem niesłusznym, nieudokumentowanym źródłowo, ale to była opowieść.
Czyli
jakoś.
Król trzymał w garści władzę.
Król trzymał władzę. I dlatego Michał Bobrzyński mówił odwrotnie, że jeśli Polska wtedy dobrze się miała, mimo wszystko, no wyszła z tych różnych tarapatów, organizację kościelną, z Europy się, znalazła się w obrębie świata chrześcijańskiego, to dlatego, że ona wtedy była jak ten świat. Miała królów absolutystów, a zwłaszcza tych trzech pierwszych Bolesławów, to byli tacy potężni królowie, którzy wojowali. No niektórzy przeginali trochę w jedną albo w drugą stronę, jak śmiały. Ale oto mamy Krzywoustego i właśnie tu jest ten urok opowieści o Krzywoustym wedle historiografii krakowskiej. I wedle tego nurtu, który chętnie wspieram, że Bolesław Krzywousty, będąc absolutystą, to znaczy niewątpliwie on nie musiał się liczyć z możnowładcami aż w takim stopniu, że ci możnowładcy mieli jakieś zaplecze w postaci wieców i gminowładztwa, nic z tego. To były nadal rządy monokratyczne, jednoosobowe, ponad wszelką wątpliwość. Bobrzyński nazywał typ rządów patriarchalnymi. Jest taki patriarcha, król i on wszystkim rządzi. Ale jest pewna różnica. Bolesław Krzywousty swoje przeszedł. Bolesław Krzywousty miał w głowie przypadek Bolesława Śmiałego, oczywiście i Chrobrego, to jasne. Galononim o wszystkim pisał, o jednym, drugim, trzecim, ale najbliżej był Krzywoustego i dlatego o Krzywoustym wiemy najwięcej. Nawet jeśli te słynne strofy tam, jaki to postęp nastąpił za Krzywoustego, bo tam kiedyś to te ryby były takie tam solone, a teraz to my pluskające w morzu łowimy, co miało oznaczać, że Polska kwitnie i jest zupełnie gdzie indziej.
No to chciał się przypodobać władcy po prostu.
Tak jest, tak jest. Ona była gdzie indziej, ale za sprawą jednak pewnej mądrości Krzywoustego. Krzywousty też miał za sobą nieprzyjemną rozprawę, która mogła się dla niego skończyć tragicznie.
Zbigniew, brat.
Brat Zbigniew. Którego
to, panie profesorze, o co chodzi ze Zbigniewem? Bo tutaj Zbigniew nie jest pokazywany w zestawieniach, pocztach, na pierwszym planie, jest gdzieś tam w tle. Kim był Zbigniew?
No więc właśnie to jest, nawet co to imię jest bardzo dziwne, no bo Zbigniew to w naszej tradycji nie ma. Zbigniew może po matce od Zbysławy, no różni ludzie kombinują. W ogóle chodzi o to, że te małżeństwa piastowskie, no tak najszybciej mówiąc i najkrócej, to one mogły wyglądać tak lub siak. I one wyglądały na dwa sposoby. Tak? Niektórzy biskupi akceptowali jeden, nie akceptowali drugi, ale byli też tacy, którzy akceptowali jeden i drugi. My musimy sobie z tego zdać sprawę, że to są zupełnie inne epoki. No i Zbigniew był starszy. W dodatku on naprawdę całkiem się dobrze zapowiadał i miał swoich zwolenników. Więc potem powstała taka legenda pod wpływem Galanonima, że energia była po stronie tego młodszego, bo on już jako tam młody chłopak polował, a nawet na wyprawy na Morawy ruszał. No Gal stworzył taką opinię, że jeden był zdolny, a drugi ospały. Taki jakby zobojętniały, nieprzejęty sprawami państwowymi. Ja bym raczej co innego w tym punkcie powiedział, bo każdego badacza nastrojów, idei, co uderzyć musi. Umarło powiedzenie w języku polskim, które kiedyś dobrze się miało, i to nie tylko w średniowieczu, że żaden panujący nie lubi krewnych. W innej wersji żaden książę nie lubi braci. Co miało oznaczać, że krewny, a zwłaszcza brat z prawego lub nieprawego łoża jest problemem. Jest problemem, bo zawsze za nim może stanąć jakaś grupa, już nie mówię, że on sam ma tytuł, żeby się upomnieć.
No był tutaj w tym przypadku starszy, więc...
No był starszy, no ale wtedy jeszcze zasady senioratu nie było, ona się pojawiła trochę później.
To chociaż w naturalny sposób można by wskazywać tego starszego jako bardziej godnego korony.
No dojrzalszego na przykład i tak dalej, i tak dalej. No ale Krzywousty, powiedzmy, że wojownik, przyjmijmy nawet, że miał bardziej stanowczy charakter, on najzwyczajniej oślepił Zbigniewa. On go usunął z pola. Nie wiemy, za dużo nie wiemy. W ogóle to są średniowieczne czasy, więc tych źródeł jest niedużo. O co tam dokładnie poszło i w jaki sposób. No, trochę wiemy, trochę nie tyle, co Gal napisał, ale Gala też trzeba umieć czytać. Generalnie chodzi o to, że on po tej zbrodni odbył pokutę. On nie dał się wypędzić. On wyraził szczery żal. On nawet pewne gesty wykonywał takie, że on grzech wielki popełnił, ale teraz żałuje. On musiał mieć dobre stosunki z Kościołem.
Dynastie.
Mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o takie myślenie polityczne, cokolwiek nowożytne, to on jest o wiele bliższy tej nowożytności niż ktokolwiek.
Polityk.
On jest polityk. Oczywiście on też jest wojownikiem. To pewne. No można by powiedzieć tak, że całe Pomorze Szczecińskie, całe Pomorze Słupskie, no tak nazwijmy środkowe, i Gdańskie, to są do pewnego stopnia obszary kojarzone z nim. Mówimy, on tam dotarł, no, podporządkował sobie. Na ogół nie mówimy, jak podporządkował i na jak długo. A w ogóle te opisy są zabawne. Na przykład zdobył Pomorze, a po czym zajął dwa grody. No to jak zajął dwa grody, to nie opanował jeszcze Pomorza i nie podbił, ale to tak wyglądało. Potem on się cofa i zajmuje te graniczne grody, tak jakby się uczył i przez cały czas raczej chodzi mu o fakt, a nie o interpretację. On jest do pewnego stopnia jakimś przedziwnym pragmatykiem, bo być może był taki moment, kiedy mógł szczecińskich władców, Gryfitów skłonić do poddania się, bo on tego nie zrobił. On uprawiał coś, co uprawiał też już Chrobry, tylko my sobie z tego nieraz sprawy nie zdajemy, czy śmiały. To w języku historyków się czasem nazywa dependencjami, czyli zależnościami. Obok Polski, która wciąż składała się głównie z Wielkopolski i Małopolski, były różne dependencje. Na przykład Śląsk, który mieliśmy, ale na zasadzie trybutarnej. Czyli musieliśmy płacić trybut. Pomorze też mieliśmy na zasadzie takiej dependencji, zwłaszcza to szczecińskie. Już nikt nie wie na przykład po dziś dzień, z czego to mianowicie złożył hołd lenny cesarzowi, a jakże Bolesław Krzywousty. Bo jedni mówią, no z Pomorza tylko, a drudzy mówią, no chyba jednak z całej Polski. Ale on ten hołd złożył. Co więcej, starał się o bardzo dobre stosunki z cesarzem i je miał. Dzięki temu, nawiasem mówiąc, mógł myśleć o Wolinie, Uznamie i o Rugi. Chyba się wyprawiał w tamtą stronę, skoro wydał swoją siostrę albo córkę, nie pamiętam, za Magnusa Duńskiego.
Wynalazkiem Bolesława Krzywoustego bez wątpienia jest podział na dzielnice. można tak w ogromnym skrócie powiedzieć? O co chodziło z tym podziałem?
Można tak powiedzieć i to jest właśnie dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że on jest dziwnym pragmatykiem, bo na ogół się kojarzy z wojnami, a on jest wielkim politykiem, ponieważ on sobie zdaje sprawę z tego, do czego może dojść.
Może myślę już o Federacji na przykład, na wiele wieków
tego
przed.
Tego nie wiemy, ale on próbował zrobić coś, czego sam mógł paść ofiarą i jego poprzednicy, od Chrobrego poczynając, przecież to za każdym razem był ten scenariusz, że się pojawił jakiś pretendent, jakiś krewny, brat z prawego lub z lewego łoża, kuzyn, byli jeszcze kuzynowie. A jeśli dodać do tego, że oni prowadzili politykę dynastyczną i swoje młodsze potomstwo, siostry czasem, ale i braci, próbowali związać z obcymi dworami, to tych potencjalnych pretendentów było bardzo dużo. Przypomnijmy, że zarówno Bela Węgierski, jak i Wratysław Czeski mieli polskie żony. Potem ci różni kaliscy opolscy książęta też mieli swoje żony, które pochodziły albo z Rusi, albo z cesarstwa, albo z Węgier, albo z Czech. Nikt się nie połapi w tych genealogiach. No więc to rodziło straszliwe zagrożenie, że tych pretendentów może być dużo.
Każdy musi dostać coś.
I on uważał, że to jest jakieś rozwiązanie, że on, jak naznaczy zasadę senioratu, to będzie jakiś porządek.
Władysław Wygnaniec to jest pierwszy senior, ale są też jego bracia.
Tak, ale tutaj trzeba sobie sprawę zdać z jednego, że ten czas rozbicia dzielnicowego my uważamy przeważnie za katastrofę, no bo...
Bo w słowie rozbicie już jest coś takiego
niecykawego. No w słowie rozbicie jest, że to musiało oznaczać osłabienie.
A to był podział.
A to był podział, który zdaniem wielu historyków gospodarczych, społecznych, cywilizacji przyniósł nawet wielkie korzyści, no bo... Każda dzielnica była lepiej zarządzana przez bliskość władzy do podstawy społecznej, a w dodatku zaczyna się coś, czego nie było przed rozbiciem dzielnicowym. No, Polska się jednak zmienia z patriarchalnej, choćby dlatego tylko. Podaje aspekt u nas pomniejszany, a moim zdaniem należałoby go trochę powiększyć. Że mamy kolonizację, te miasta, proszę zobaczyć, one prawie wszystkie najstarsze są lokowane w XIII wieku. Z Poznaniem, Krakowem włącznie, z Pobiedziskami, które w tym samym roku zostały lokowane co Kraków. Te różne lokacje oznaczają kolonizację. Znaczy, że Polska się dzieląc otwiera, ale to nie dlatego się otwiera, że ma taką politykę. Wtedy się takie rzeczy w Europie dzieją, wszędzie. I my w tym... rozbiciu dzielnicowym jesteśmy bardzo europejscy. My się też dzielimy i otwieramy. Są ruchy, zaczynają się ruchy migracyjne. No i Polska zaczyna być, Polska, tak my ją dzisiaj rozumiemy, już nie taka patriarchalna, ale mamy te, nazwijmy to, mniejszości. Przecież z każdą lokacją na prawie magdeburskim łączy się jakiś napływ mniejszy lub większy osadników z Niemiec. Przy czym my to Niemiec rozumiemy no, nieraz nie całkiem akuratnie, bo jednych Niemiec jako takich nie ma. To jest cesarstwo. No więc powiedzmy, że z różnych państw wchodzących w skład cesarstwa. Ale to jest fakt. To jest zmiana cywilizacyjna, to jest niewątpliwy postęp. Tu się rodzi samorządność według niektórych, a nie wtedy, kiedy podczas wieców książę rozstrzyga tak naprawdę o wszystkim, a inni tylko wysłuchują. No więc ten testament Krzywoustego, podobnie jak liberum veto, bo my nieraz uważamy, że jedno i drugie od samego początku było czymś absolutnie złym, ale przecież liberum veto było po to, żeby nie dopuścić do nieszczęścia, że jak jeden uczciwy się znajdzie, jeden mądry, to zapobiegnie złu, a nie, że jeden głupi zapobiegnie dobru.
Do liberum veto jeszcze wrócimy w pewnych kolejnych
ale to
odcinkach.
Się, ale... dla historyka myśli politycznej
wiąże.
To są takie asocjacje. Rozbicie dzielnicowe też kojarzy nam się, bo jak pan uwagę zwrócił, już w samym słowu rozbicie jest...
Katastrofa.
Katastrofa, ukryta. No. Coś się rozbiło, zniszczyło. A to tak nie było.
Dynastie.
Panie profesorze, to co zaczął Krzywousty, zakończył pewnie jakoś tam Przemysł II, a przede wszystkim Łokietek i Kazimierz Wielki, ostatni Piastowie, którzy zjednoczyli ponownie ziemie polskie. I mamy czas rozbicia, kiedy jest kilku książąt. Sam Bolesław Krzywousty ma Władysława Wygnańca. Już w tym jego przydomku kryje się to, że dość szybko musiał swój kraj opuścić, ale są też bracia. Wymieńmy na sam koniec tych pierwszych władców rozbicia dzielnicowego, no i kto rządził w Wielkopolsce.
To wcale nie jest takie proste, bo to jest długi okres. My sobie z tego sprawy nie zdajemy, że to jest długi okres. I jedno, co jak autor podręczników szkolnych wydawało mi się niepotrzebne, to jest właśnie skłonność, żeby nauczyć dzieci i siebie samego, a Leszek Biały, Leszek Czarny, Mieszko III, Mieszko II, zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, że numeracja nie jest konsekwentna, bo w zasadzie królewska jest odrębna, mówię w zasadzie, a książęca odrębna, jest Władysław II wygnaniec, bo jest Herman, ale bywa, że jest trzeci Bolesław, który jest księciem.
I tu trzeba się połapać
w tym się trzeba połapać i moim zdaniem to nie ma większego sensu. Powtarzam, ja nie znam żadnego historyka mediewisty, który by się połapał w genealogii Piastów, zwłaszcza tych późnych, którzy ulegali germanizacji i właściwie każde miasteczko śląskie miało już jakiegoś Piasta. Bardzo ciekawą odpowiedzią na pytanie o geny byłoby, kto dzisiaj, czy są rodziny, które mają geny Piastów. No bo niektórzy mówią są, ale po niemieckiej stronie. Że jeśli są jakieś geny piastowskie dzisiaj, to najwięcej jest ich po niemieckiej stronie, no bo to dotyczy Śląska zwłaszcza. I to dotyczy tego, o czym my mówimy, tej polityki dynastycznej. Jak będziemy mówić o następnych królach, to oczywiście można wspomnieć, że Jan Luksemburski, to już XIV wiek jest, oni tam prawie wszyscy mieli jakieś, Habsburgowie mieli jakieś piastówny. No, jest nawet taka teoria, że od jednej piastówny mazowieckiej, mianowicie to Habsburgowie mieli taką wargę, jaką do końca mieli, a właściwie mają. Ta habsburska warga miała być za sprawą piastówny z Mazowsza. Jeśli taką anegdotę przytaczam, to tylko dlatego, żeby powiedzieć, że polityka dynastyczna wtedy, bo trzymajmy się tego, to była w zasadzie zasadnicza część
państwa.
Tak, polityki państwa. Mhm. Polityki państwa, ale ona rodziła straszliwe komplikacje. Straszliwe, ponieważ tak zwanych pretendentów było bardzo dużo. Natomiast tylko jedno państwo i jedna dynastia oficjalnie się do tego przyznała. Nie wyprzedzając, no powiedzmy, że to byli Habsburgowie, którzy uważali, że jeśli mają tyle panien na wydaniu i w ogóle tylu ich jest, to politykujmy. Może uda się nawet nie prowadzić wojen. To było nieraz idealistyczne założenie, ale ono wynikało z tego doświadczenia genealogicznego, które, powiadam, jest sednem polityki państw średniowiecznych, bo polityka państwa średniowiecznego, o której mówimy, polityka Polski średniowiecznej, to nie była polityka Polski. To była polityka poszczególnych władców, a to znaczy rodzin poszczególnych władców, a to znaczy w tym przypadku dynastii piastowskiej. Ale pytanie, na które być może odpowiemy, dlaczego Piastowie tak szybko się zgermanizowali i w takiej liczbie, jest pytaniem samo w sobie ciekawym i może do niego wrócimy. A na koniec powiem, że jest taka rodzina Żychlińskich, która jest spokrewniona zarówno z Piastami, jak i z Hohenzollernami. I dlatego wydaje mi się fenomenem historycznym.
Zakończyliśmy naszą przygodę z Piastami na okresie rozbicia dzielnicowego. Do władców polskich będziemy wracać, bo przecież Jagiellonowie, przed nami znakomity duet Jadwiga Władysław Jagiełło, co jest ewenementem w historii, te takie podwójne rządy, prawda, tego małżeństwa. No i potem królowie elekcyjni. Ale za 2 tygodnie, panie profesorze, proponuję wybrać się już poza granicę Polski. Którą dynastię wskażemy w pierwszej kolejności?
Jeśli mamy opowiedzieć, jakie były rówieśne Piastom, no to by trzeba powiedzieć parę słów na przykład o Przemyślidach czy Arpadach. Chociaż czy Babenbergach w Austrii, no ale dla Polaków są to, i co to dużo mówić dla Austriaków też, Babenbergowie, to jest trochę paleolit.
Ale sięgniemy do tych dynastii.
Ale ja myślę, że trzeba byłoby, bo jeśli jakaś dynastia wcześniej wygasa, no to nie znaczy, że ona była nieważna. I w tym przypadku mówimy o bardzo ważnych dynastiach dla tych państw. No tyle tylko, że jak opowieść jest trudna z powodu na przykład pewnej ascezy źródeł, nie ma ich za wiele, no to się zastępuje legendami, te legendy się tak pospolitują i potem zaczynamy trochę później.
A zatem
taki jest efekt.
Zatem, panie profesorze, wykraczamy poza granicę Piastów i zobaczymy, jaką mieli konkurencję w swoich czasach poza granicami Polski. Tak to nazwijmy umownie, no bo to było państwo piastowskie. Profesor Waldemar Łazuga, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć.
Słuchacie historii żywej.
Maria Leszczyńska, Polka na francuskim tronie. To tytuł nowej wystawy w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Zapraszamy na rozmowę z kuratorką wystawy, Małgorzatą Gniazdowską. Przybliża ona postać ostatniej przedstawicielki rodu Leszczyńskich, która została żoną króla Francji.
Maria Leszczyńska była spadkobiercą wspaniałego rodu Leszczyńskich. Rodu, który zaważył na historii miasta, ale rodu, który także słynął z bardzo ważnej rzeczy, z wykształcenia i bardzo szerokich horyzontów. I to wszystko Stanisław Leszczyński przekazał swojej córce. Maria zrobiła, mówiąc dzisiejszym językiem, karierę, no bo została królową Francji. Będąc królewną króla bez ziemi, bo przecież Stanisław Leszczyński utracił koronę, tułał się pierw po księstwach niemieckich, później we Francji. I w gruncie rzeczy to, że Maria Leszczyńska została wybrana na królową Francji, było dla niej ogromną karierą. Dlaczego została wybrana? Prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze, miała już 21 lat i było wiadomo, że będzie mogła szybko urodzić potomka. A niestety, no w przypadku królowej to było najważniejsze zadanie. Druga ważna rzecz, wiadomo było, że ponieważ Stanisław Leszczyński nie ma w Europie w tym momencie żadnego znaczenia politycznego, nie będzie się wtrącał w politykę francuską. A o to też chodziło. To małżeństwo przez pierwsze lata było doskonałym małżeństwem. Urodziło się 10 dzieci. Trzeba przyznać, że przynajmniej przez pierwsze lata Ludwik XV rzeczywiście był zakochany w Marii. Tutaj na wystawie prezentujemy z jednej strony historię, w bardzo krótki sposób, historię rodziny Leszczyńskich, skąd Maria się wywodziła, a potem wszystkie pamiątki związane z małżeństwem, ze ślubem, z tym, jak funkcjonowała na dworze i to wszystko, co stanowił legendę Marii Leszczyńskiej, legendę, która jest bardzo silna po dzień dzisiejszy i obfituje w publikacje i te XVIII-wieczne, i te XIX-wieczne, i te XX-wieczne, ale także w różne przedmioty pamiątkowe, pocztówki z początku wieku, talerze porcelanowe z tamtego czasu, bo wszędzie tam funkcjonowała legenda Marii Leszczyńskiej.
Czy są jakieś perełki na tej wystawie?
Tak. My chcieliśmy przede wszystkim zaprezentować zbiory nasze własne, bo przez kilka ostatnich lat udawało nam się zdobywać na rynku antykwarycznym różne ciekawe przedmioty związane z Marią Leszczyńską, przede wszystkim portrety. I na przykład para młodzieńczych portretów Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej. To jest bardzo rzadkie. Oprócz tego inne portrety Marii Leszczyńskiej, portrety graficzne, drzewo genealogiczne, delfina Francji, gdzie pokazani są antenaci zarówno Ludwika XV, jak i Marii. To takie ciekawostki i bardzo ważne rzeczy. Oczywiście dopożyczyliśmy z innych muzeów, między innymi przepiękny haft wykonany prawdopodobnie ręką Marii Leszczyńskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu, czy też kasetę podróżną i statuę przedstawiającą Marię Leszczyńską jako Junonę z Zamku Królewskiego w Warszawie, także jałmużniczkę z Muzeum w Zamku Kórniku, czyli takie przedmioty, które no, należały do Marii Leszczyńskiej, były z nią, więc myślę, że to jest niesamowicie ciekawe.
Czy Maria Leszczyńska zrobiła faktycznie karierę we Francji? Jak ona jest tam postrzegana?
Na pewno nie zrobiła kariery politycznej, bo zgodnie z zasadami dworu francuskiego królowej nie wolno było się wtrącać do polityki i ona się nie wtrącała. Natomiast stworzyła, normą było, że był tak zwany dom królowej, czyli królowa miała swoich urzędników, swoje damy dworu, swojego kapelana, swojego jałmużnika, intendenta i tak dalej. Ale ona stopniowo w tym gronie zgromadziła osoby zainteresowane kulturą, zainteresowane sztuką. To ona organizowała w Wersalu koncerty, to ona w swoich prywatnych apartamentach organizowała rozmowy o sztuce. Sama też próbowała malować, kochała sztukę. I trzeba przyznać, że wywarła ogromny wpływ na takie życie codzienne w Wersalu. I co ważne, wywarła także wpływ na wychowanie dzieci. Była osobą religijną, nawet bardzo religijną, ale nie bigoteryjną. Ta religia była czymś bardzo oczywistym. Była także w związku z tym bardzo dobra, jeśli chodzi o wspomaganie ubogich. Między innymi wspomagała szpitale dla ubogich w Paryżu, wybudowała z własnym sumptem tak zwany klasztor królowej. Zresztą zakończono tą budowę już po śmierci Marii, czyli szkołę z internatem dla ubogich dziewcząt szlachcianek, które, żeby mogły tam zdobyć wykształcenie. I zwana była, i po dziś dzień jest zwana, dobrą królową. No bo właśnie, przyzwyczajona do tego, że sama doświadczyła pewnego niedostatku w dzieciństwie, umiała się dzielić i unikała wszelkich ekstrawagancji. Natomiast była po prostu dobra dla wszystkich, którzy ją otaczali.
Trudno tutaj znaleźć jakiekolwiek większe powiązania, jeśli chodzi o postać Marii Leszczyńskiej, a miasto Leszno.
No niestety, ponieważ Maria urodziła się tuż przed tym, kiedy jej ojciec zaczął walkę o tron. W związku z tym tak naprawdę dzieciństwo Marii jest dzieciństwem tułaczym. Od Warszawy, przez miasta pruskie, potem przez Szczecin, Poznań, miasta, księstwa niemieckie. Ciągle w ucieczce, ciągle w niepewności. Takie było jej dzieciństwo. Natomiast to, co ważne, to ponieważ ojciec Marii, król Stanisław Leszczyński, bardzo dbał o jej wychowanie, o jej nauczanie, o nauczanie historii, o nauczanie tej wiedzy także o historii rodu. Ona doskonale wiedziała, skąd pochodzi, i myślę, że to też było ważne dla jej mentalności później na dworze francuskim.
Historia żywa.
Wystawa do 28 lutego. Gorąco polecamy. A za chwilę powędrujemy do Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Historia pionierów sięga czasów tuż po II wojnie światowej, kiedy granice państwa zostały przesunięte. Polacy utracili Kresy Wschodnie, a zyskali północne i zachodnie tereny należące wcześniej w przeważającej części do Niemiec. Wśród miast ziem odzyskanych są m.in. Wrocław czy Szczecin. O istocie zmian podjętych w czasie konferencji w Poczdamie rozmawiano w Instytucie Zachodnim. Otwarto tam specjalną wystawę. Więcej o roli pionierów opowiada Małgorzata Bukiel.
Profesorowie, asystenci, studenci nawet, którzy chcieli się tam kształcić, rozpoczęli od tego, że musieli wynieść z budynków Uniwersytetu gruz. Zajęcia w pierwszym tym okresie odbywały się w bardzo zimnych salach, które były nieogrzewane i które były częściowo tylko oszklone.
Kim w ogóle są pionierzy?
Są tak naprawdę szczególną kategorią osadników, którzy przyjechali na ziemie zachodnie i północne, zwane wtedy ziemiami odzyskanymi w 1945 roku. Różnie możemy ich definiować, bo czasami są to osoby, które musiały podjąć jakiś trud pracy, zagospodarowania, bądź stworzenia po raz pierwszy, czy odbudowy po raz pierwszy pewnych instytucji działających na tych terenach, czyli budowały na tych ziemiach administrację. W pierwszej kolejności w ogóle byli to kolejarze i pocztowcy, którzy podejmowali trud przywracania połączeń komunikacyjnych, nadawania polskich nazw miejscowościom, które miały wciąż te miejscowości niemieckie, ale także zwykli mieszkańcy, rolnicy, przedsiębiorcy, inteligencja, księża.
Te ziemie też były zniszczone. Jakie były jeszcze inne trudy i jak sobie radzili z tym?
Poziom zniszczenia różnych miejscowości na ziemiach zachodnich i północnych był bardzo duży. Mamy miejscowości, które były zniszczone w 90%, Kołobrzeg, centrum miasta we Wrocławiu, Gubin, 90% zniszczeń zabudowy. Mamy te miejscowości, które były w nieco lepszym stanie. Mamy miejscowości, które tak naprawdę nie były bardzo mocno dotknięte. Drugą trudnością było to, w jakim czasie oni trafili do danych miejscowości, dlatego że mamy ten okres przed lipcem 1945 roku, gdzie osiedlenia Polaków były procesem bardzo mocno spontanicznym i tak naprawdę nieporządek, który wtedy panował, brak porządku prawnego, brak poczucia bezpieczeństwa był na pewno bardzo dużym problemem w tamtym okresie. W późniejszym okresie pionierzy, którzy przybywali już na ziemię zachodniej i północnej jesienią lub zimą, mieli dużo więcej, powiedzmy, tego komfortu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo działały już pewne organy państwa, administracja, prawda, aprowizacja była nieco lepsza, nie chcę powiedzieć, że dużo lepsza, ale nieco lepsza, ale tak naprawdę mieli mniejszy wybór, czy mniej dostępnych możliwości, większa część domów była już wtedy zajęta, pewne zakłady pracy zostały już uruchomione, więc łatwiej było znaleźć pracę być może, ale tak naprawdę to był zasadniczy element także dla rolników, którzy jeśli przyjechali po okresie żniw, no nie mieli jak zrobić zapasów na tą nadchodzącą zimę.
A jak długo trwały te przesiedlenia?
Funkcjonujący mit, że ziemie zachodnie i północne zasiedlali w większości osadnicy z Zabuga, został już dawno zrewidowany i my dzisiaj wiemy, że ponad połowę mieszkańców stanowili właśnie osadnicy z tak zwanych ziem dawnych, z Polski centralnej, którzy po prostu przesiedlili się tam, nie chcę powiedzieć dobrowolnie, ale w poszukiwaniu jakichś możliwości lepszego losu, czy ukrywając się przed jakimiś reperkusjami, które mogły ich spotkać na ziemiach dawnych. Oczywiście Zaburzanie to jest kolejna grupa tych osadników. I tak naprawdę, jeśli mówimy o okresie pionierskim, to te przesiedlenia trwały mniej więcej, powiedzmy, do tak 1947-1948 roku. Wtedy te duże fale przesiedleń miały miejsce głównie w 1945-1946. W 1947 ten ruch migracyjny zaczynał już wyhamowywać, jego przynajmniej pierwsza fala. Dlatego, że w kolejnych latach oczywiście pojawiały się kolejne fale przesiedleń. Jednak tutaj już mamy pewną trudność co do tego, czy byli to na pewno pionierzy, bo pionierzy jednak są utożsamiani z tą pierwszą falą, tym okresem pionierskim, który no my umownie mówimy, że trwa mniej więcej do 1948 roku.
A z jakimi kłopotami związanymi z pracą, z zawodem mierzyli się pionierzy?
Główny problem, jaki dotyczył zatrudnienia, wynikał z tego, że większość infrastruktury była po prostu zniszczona. To znaczy, jeśli ktoś przyjeżdżał i chciał pracować w jakiejś fabryce, powiedzmy, no musiał tą fabrykę najpierw uruchomić, czyli odgruzować i dopiero ją uruchomić. Z jednej strony była to szansa dla młodych ludzi, ponieważ oni jakby tą perspektywę zawodową na ziemiach zachodnich i północnych mogli mieć dużo bardziej korzystną niż na ziemiach dawnych, ale z drugiej strony no bardzo dużo wysiłku kosztowało to, żeby przywrócić niektóre zakłady do funkcjonowania i to dotyczy nie tylko zakładów przemysłowych, to dotyczy także rolnictwa, to dotyczy na przykład młynów, ale także urzędów, całej administracji państwowej, ale też czy urzędów pocztowych, wspomniałam wcześniej o kolejarzach. Także wszystkie te dziedziny życia musiały zostać doprowadzone najpierw do porządku, zanim można było to zatrudnienie podjąć.
Jak ważny ten temat jest teraz? Dlaczego go poruszamy?
Temat ten poruszamy dlatego, że przypada w 2025 roku przypada kolejna rocznica, 80. rocznica przyłączenia ziem zachodnich i północnych do Polski. Jest to o tyle istotne, że 5 lat temu, kiedy w Instytucie przyglądaliśmy się upamiętnieniom związanym z kolejną rocznicą, zauważyliśmy, że mimo tego, że zaczęła się pandemia, to społeczności lokalne bardzo mocno dążyły do tego, żeby mimo obostrzeń pandemicznych taką rocznicę przeprowadzić, zaznaczyć, zrealizować pewne upamiętnienia czy uroczystości, które miałyby o niej opowiadać, podkreślać jej istotność. Postanowiliśmy wtedy, że przeprowadzimy taki projekt badawczy, który trwał ostatnie 3 lata, gdzie przyglądaliśmy się właśnie temu, jak istotne zagadnienie pionierów jest w lokalnych społecznościach i okazuje się, że jest ono dość istotne. Co więcej, ono narasta. Z każdym kolejnym rokiem widać, że jest taki wzrost zainteresowania, co potwierdzają też na przykład upamiętnienia, akcje edukacyjne. Instytut Zachodni w tym roku zrealizował badania, które objęły prawie wszystkie gminy na ziemiach zachodnich i północnych. Rozesłaliśmy ankiety, pytając właśnie o to, czy takie upamiętnienie było przeprowadzane i czego mniej więcej dotyczyło. Więc we wszystkich kategoriach upamiętnień, które tam wskazaliśmy, pionierzy są jedną z 3 najważniejszych tematyk podejmowanych w tych upamiętnieniach. To znaczy 3 główne tematy to jest wyzwolenie, powrót do macierzy i takim nowym, który przebił się do tej świadomości upamiętniania, to są właśnie pionierzy.
Warto podkreślić, że pionierzy nie tylko odnawiali zniszczone terytoria, ale też budowali tożsamość, świadomość i kulturę mieszkańców. A wystawa im poświęcona będzie dostępna do 10 grudnia w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Za chwilę spacerownik poznański i inauguracja. inspiracja naszego nowego cyklu o historii poznańskich szpitali. Najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Historia poznańskich szpitali jest tak bogata i fascynująca, że zasługuje na osobną spacerową ścieżkę. Dziś o samych początkach szpitalnictwa nad Wartą i o pewnej odważnej, ale bardzo uprawdopodobnionej teorii rozmawiają Łukasz Kazimierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Były mosty, to teraz coś z zupełnie innej beczki. Rozpoczynamy cykl spacerów po szpitalach poznańskich. A jeśli dobrze sięgam do źródeł, to ten spacer sięga do XII wieku.
Jest trochę inaczej. Otóż oczywiście ma pan redaktor rację. Mówi się, pisze się o tym, że w 1170 roku książę Mieszko III za radą biskupa Radwana ściągnął do Poznania kawalerów maltańskich i ufundował pierwszy szpital w Poznaniu, który był przy kościele świętego Michała Archanioła, który potem zmienił nazwę na kościół znany nam świętego Jana Jerozolimskiego za murami.
Czyli źródła są po mojej stronie.
Nie do końca, ponieważ jest tak, że jeśli cofniemy się w czasie do 325 roku, to wtedy w Bityni, w Nicei, w Azji Mniejszej, obradował pierwszy sobór powszechny. Tam się zebrało 220 biskupów pod światłym przywództwem cesarza Konstantyna Wielkiego i oni tam ustalili, o czym pan redaktor na pewno doskonale wie, te podstawowe zasady wiary, wszystkie te przepisy kościelne, które potem były kolejnymi soborami modyfikowane, ale także ustalili, jakie są zadania biskupa. I jednym z tych 10 podstawowych zadań, jakie miał biskup, było prowadzenie przy katedrze szpitala. A w związku z tym, skoro pierwszy biskup polski to był Jordan i on tutaj przybył w 968 roku do Poznania, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że to w Poznaniu, a nie we Wrocławiu w 1108 roku, jak tam piszą te takie powszechnie dostępne źródła, ale właśnie w Poznaniu w 968 roku przy katedrze poznańskiej powstał pierwszy szpital.
Proszę państwa, to są te słynne teorie historyczne Pawła Cieliczki. Nie pierwsza, państwo się zdążyli pewnie już do tego przyzwyczaić, ale one mają jednak duże podstawy logiczne.
Że katedra była, to wiemy, ale że szpital przy katedrze, no to oczywiście przecież no niemożliwe, żeby w Poznaniu...
Dlaczego się nie zachował ślad po tym?
Dlaczego się to nie zachowało? Otóż dlatego, że najprawdopodobniej ten szpital był drewniany. Bo jeśli cofniemy się do źródłosłowu nazwy szpital, to jest hospital, a to był po prostu dom zajezdny. To był taki przytułek, to było miejsce, w którym przyjmowano ludzi. Ponieważ, jeśli chodzi o to szpitalnictwo, to znowu zrobię taki wielki, jeszcze większy krok w tył do takiej historii ogólnej szpitali. Bo szpitale w takim naszym rozumieniu wywodzą się jeszcze ze starożytnej Grecji. Najstarszy jest chyba na wyspie Kos i to jest taki szpital Asklepiosa przy jego świątyni. I ci Grecy tam właśnie zarówno leczyli, jak i przechowywali chorych. Natomiast potem kolejnym takim etapem w rozwoju szpitalnictwa były szpitale wojskowe rzymskie. Później szpitalnictwo rozwinęło się wprost genialnie w krajach arabskich. I w VI-VII wieku szpitale w Damaszku, Kordobie czy Bagdadzie były na poziomie naszych XIX-wiecznych najlepszych szpitali.
Wydaje się to wręcz niewiarygodne.
Tak, to był niewiarygodny rozwój medycyny, badań, leczenia, wszystkiego.
Cały system był podobny, tak? Podział na specjalizacje,
tak,
na oddziały.
Na oddziały, tak, tak.
Niemalże współczesny, można powiedzieć.
Można powiedzieć, że to był taki współczesny szpital, tak jak my go rozumiemy. Natomiast Europa była wtedy barbarzyńska, bo to jednak tam były zachowane te tradycje Cesarstwa Rzymskiego. No i dopiero krzyżowcy, kiedy zaczęli w ramach wypraw krzyżowych docierać na Bliski Wschód, kiedy zapoznali się z tą cywilizacją, to wówczas zorientowali się, jak powinna być niesiona pomoc chorym. I wówczas właśnie powstały te towarzystwa rycerskie, czy te zakony rycerskie, które
szpitalników.
Tak, tak. Szpitalników, czy to templariusze, czy joannici, czy nawet nasi krzyżacy, którzy potem się zupełnie wyrodzili z tych szczytnych idei, które miały się troszczyć właśnie chorymi, tak, czy podróżnymi.
Ale się szczycili wielkim szpitalnikiem, to tak,
tak
przy okazji.
Tak, oczywiście. I właśnie te umiejętności, te doświadczenia nabyte na Bliskim Wschodzie, ci szpitalnicy przynieśli na powrót do Europy i stąd właśnie pojawili się joannici w Poznaniu, którzy mieli tutaj prowadzić szpital. Ten szpital został założony przy kościele świętego Michała Archanioła i on został niezwykle bogato uposażony. Książę Mieszko III dał im chyba 10 wsi, z których szpitalnicy czerpali dochody. Podobnie wywianował ten szpital biskup Radwan, więc to była bardzo bogata donacja. Natomiast joannici mieli prowadzić jakby taki dwuczęściowy szpital. Z jednej strony to był ten hospital, to miejsce, w którym przyjmowano podróżnych. Natomiast drugi to była ta ksenodochia. I ta ksenodochia była bardzo ważna, bo tam mieli przebywać ubodzy z miasta Poznania. Generalnie to chodziło chyba trochę o to biskupowi, że tych ubogich przy katedrze było zbyt wielu. I przesłanie ich do tego kościoła świętego Michała Archanioła
odciążyło trochę
tutaj te centrum.
Lewa noga, szpital, prawa, przytułek, tak można powiedzieć. Ten szpital był szpitalem zakonnym, rycerskim, joannitów.
Tak, joannitów, którzy potem przyjęli nazwę kawalerów maltańskich i właściwie tutaj do dzisiaj funkcjonują w Poznaniu. Aczkolwiek,
tak, w nazwie nawet, proszę państwa, bardzo mocno. No i komandoria, to wszystko.
Komandoria, tak, to wszystko. Natomiast ci joannici, jak pisze Józef Łukaszewicz, bardzo szybko wymigali się od tych obowiązków i wkrótce już nie zajmowali się ubogimi, ale powiększaniem swoich majątków. Natomiast szpitale zostały przeniesione na lewy brzeg Poznania, ale o tym porozmawiamy już w następnym odcinku.
Odcinku. Zapraszamy.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Bardzo państwu dziękujemy. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely,
but they're so lonely and they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Well, they're so lonely, they'll be so lonely they could die.